Helloszyn, Kubo.
Yes.
Helloszyn, nasi telewidzowie i słuchacze.
Jest, jest. Ten rok się jeszcze nie skończył, a już tyle się wydarzyło.
Ale już jesteśmy dosyć daleko w tym roku. Co prawda nie mieliśmy jeszcze chwili wytchnienia, ale dobrze, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną.
Dzisiaj tak.
Gdyż przez ostatnie znowu 2-3 tygodnie nie było to możliwe.
Tak.
Bo byś tutaj nas chyba zakaszlał.
Ale... Przez 5 tygodni można powiedzieć.
No można. Nie chciałam tak, żeby to dramatycznie wybrzmiało. Cieszę się, że usiedliśmy sobie dzisiaj, bo porozmawiamy o temacie, który bardzo interesował wielu moich obserwatorów na Insta. Mój Insta Sylwia Gorajek, notabene. Czyli?
Basen, siostro basen.
Budowa basenu, przeszliśmy przez ten proces w tym roku. Bardzo ciekawy to jest proces, o tym dokładnie opowiemy, a na końcu poznacie dokładnie wszystkie koszty.
No i tak, i tak, i co? Wydawać by się mogło, że tak skomplikowany projekt jak basen byłby naszym najtrudniejszym projektem w tym roku. A okazało się, że to pikuś po prostu, porównując do tego, co się wydarzyło.
Nic. To prawda. Gdybyśmy jeszcze z tym basenem mieli problemy, to ja nie wiem po prostu, gdzie byśmy wylądowali.
Może byłoby się zachlastać.
We wariatkowie. No i dzisiaj właśnie na tym basenie się skupiamy. Co prawda może nie do końca, żeśmy się spodziewali, że ten basen w tym sezonie z największą korzyścią przyjdzie skorpionom.
No tak, no chciały się przekąpać, wyjeść muszki.
Myślę, że się wykąpały tam dużo więcej... Dużo dłużej niż my, bo zakończyliśmy budowę, czy też jakby cały proces oddania basenu z końcem sierpnia, po czym wyleciliśmy do Polski i wróciliśmy. Kuba był chory i mieliśmy jeszcze inne komplikacje, więc nie pokorzystaliśmy w tym sezonie za bardzo, chociaż no niekoniecznie jakby z pośpiechem żeśmy, wiesz, to budowali. Więc to
nie,
no,
trzeba przyznać, że nawet nie liczyliśmy, że w tym roku się załapiemy.
Tak.
Udało się trochę.
Trochę się udało. Mamy na szczęście jacuzzi, co było moim od zawsze marzeniem przez całe życie, a w Stanach to już w ogóle, więc cieszę się i z jacuzzi będzie można korzystać cały rok i ono się szybko nagrzewa, ale no, skorpiony pokąpały się dużo, dużo, dużo więcej niż my. I łącznie ile ich znalazłeś w tym basenie?
Po powrocie z przepięknej Polski,
no, nie?
Z przepięknej podróży naszej. Chyba wyłowiłem 4.
4 skorpiony. No i teraz chcę powiedzieć, że mamy taką wspaniałą społeczność, o której większość z was na pewno wie. Nazywa się Klub Tajniki Ameryki i tam czujemy się jak wśród swoich znajomych. Mamy tam już z grubo ponad 300 osób, ale jest wciąż bardzo, że tak powiem, swojsko i tam podzieliłeś się zdjęciami skorpiona i dostałeś diagnozę, że są...
Te są spoko, w ogóle można przy nimi przybijać piątki.
Aha.
I niegroźne.
To w sumie cool. Ja tutaj przy okazji oczywiście zapraszam was gorąco do Klubu Tajniki Ameryki. Wiele osób, wielu słuchaczy podcastu trafia do nas do klubu, co nas bardzo, bardzo cieszy. I fajnie jest was poznawać wtedy tak praktycznie, osobiście. Rozmawiamy sobie na DM-ach. A klub ma na celu jednym osobom pomóc w dostaniu się do Stanów albo w zalegalizowaniu tutaj pobytu na stałe, a innym w rozwoju osobistym i biznesowym i zawodowym w Stanach. Sami zresztą bardzo korzystamy z naszych resources. Zapraszam gorąco na tajnikiameryki.pl i na naszego Insta Tajniki Ameryki.
Tak.
Słuchaj, ja chciałam od takiej rzeczy zacząć, bo to pytanie też się pojawiało na Instagramie. Czy nie lepiej jest szukać domu z basenem?
Oczywiście. Oczywiście, że lepiej. A czy nie lepiej? Lepiej, nie lepiej.
No właśnie, wiesz, dla mnie to nie jest takie oczywiste.
No dobra, no to pewnie jest takie proste pytanie. No wiadomo, to jest kwestia z 5 gdzieś składników. Pytanie, po co kupujemy dom? W jakim celu? Na ile go chcemy kupić? Jakie są nasze założenia? Czy to jest dom na inwestycje? Czy na 158 lat? Czy jesteśmy się w stanie na jakieś rzeczy zgodzić? Bo na przykład jak mamy przypadek, rodzina wie, że przeprowadza się w miejsce X i po prostu nie lubią rzeczy takich jak kupowanie domu. Wiedzą, że chcą kupić jeden dom na przykład na kolejne 10 lat i nie chcą się zabawiać w remonty, no to oczywiście kupują dom z basenem.
I wiesz, my sami mieliśmy takie podejście do tej pory, tak? Bo my nie lubimy, nie umiemy, trzeba przyznać, w remonty. Już teraz, w tym roku umiemy dużo więcej.
Umiemy, tylko nie umiemy w oszustów.
Mhm. No właśnie, ale wiesz, no jednak to, na co uważać, to przychodzi z doświadczeniem, no nie? I z takim właśnie doświadczeniem, kiedy coś idzie źle i dobrze wiesz, że trzeba na to uważać następnym razem.
No, już nie zaczynajmy tego tematu, może się cofnąć do poprzedniego podcastu. Byliśmy robieni w CH po prostu przez kilka miesięcy przez kogoś, więc please.
Więc generalnie nie chcieliśmy się bawić w remonty, żeby właśnie tak, nie musieć tutaj nikogo pilnować.
Ale wracając do basenu. I dlaczego myśmy wybrali taką wersję? Ponieważ mając, można powiedzieć, ograniczony budżet jak na Kalifornię, tak, nie mieliśmy półtora miliona dolarów, tylko 17 milionów dolarów. Chcieliśmy kupić coś, co po prostu szczekuje kilka naszych wymagań. Będzie też w takim miejscu, które będzie przyszłościowe, rozwojowe i gdybyśmy potencjalnie kiedyś zdecydowali się na sprzedaż albo wyprowadzkę, żeby ten dom był fajną wartością przede wszystkim. I kilka dodatkowych czynników, które wchodziły w grę, typu właśnie lokalizacja, położenie na końcu ulicy, wielkość działki, wiek domu, ile rzeczy trzeba będzie wyremontować ewentualnie bądź nie. I to wszystko, taka tak burza tych składników, w naszym przypadku stwierdziliśmy, że dobra, ten dom nie ma basenu, ale po prostu są wszystkie inne rzeczy, które szukamy.
No właśnie, ale tym samym można się kierować, jeżeli się szuka domu na 10 lat, nie? Czy na stałe, no bo myśmy jakby tego też nie wykluczaliśmy, no nie?
Nie, tylko właśnie, wiesz, jeśli na przykład ja wiedziałem, że ten dom, nie mówiłem, że się wyprowadzę po roku, ale brałem pod uwagę, że na przykład za 3 lata, nie wiem, zdecydujemy się na coś innego i wiedziałem, że nie mogę też przepłacić za ten dom.
No to prawda.
W przypadku, kiedy kupujesz dom na 10 lat, nieruchomości akurat są taką fajną inwestycją, że jak nawet popełnisz błąd czy przepłacisz, to on ci się z czasem...
Powinien.
W większości, tak. No nie mówimy o jakichś krachach na rynkach, nie? I innych takich rzeczach. Ale nieruchomość jest w stanie ci dużo wybaczyć błędów takich finansowych.
No fakt, że jak się kupuje tak sobie już na długo, to z mniejszym bólem może kupuje się dom już, że tak powiem, powyżej ceny rynkowej, tak, wyremontowany, gdzieś tam odpicowany i tak dalej. No ale mówię, myśmy chcieli to wypośrodkować.
Ja chciałem właśnie powiedzieć, że zobacz, głupi ma zawsze szczęście, i tu mówię o nas.
Okay.
Dom w Las Vegas, do którego dołożyliśmy wszystkie nasze pieniądze, szczęśliśmy się na zero, tak, żeby dokupić i dopłacić za remont, bo wiedzieliśmy, że nie mamy na to na razie wtedy głowy w ogóle. Wiedzieliśmy, że się wprowadzimy do fajnie wyremontowanego domu. I tu przyszło nam szczęście, bo przyszedł COVID. Znaczy już był COVID, ale dopiero wtedy zaczęły ceny rosnąć, nie?
To nie przyszedł COVID, tylko przyszedł wzrost na rynku.
No, ale COVID to spowodował, nie? Mm-hmm. Bo COVID obniżył stopy procentowe i ludzie zaczęli się jakby poruszać.
Przeprowadzać.
I wiadomo, ten dom szybko urósł na wartości, nie?
Tak.
Ale kupując go wtedy wiedzieliśmy, że to będzie nasz dom na całe życie.
No tak, tak myśleliśmy, że na długo.
Dokładnie. I wiadomo, jak się rozwijasz i uczysz i poznajesz w ogóle zasady kupowania domów i kulturę, no to się nagle okazuje, że wcale może nie. I to właśnie to, o czym mówiłaś przed chwilą, nie? Ja do tego nawiązałem, że kupując dom super wyremontowany, wtedy myśleliśmy, że to będzie dom na dłużej i nie chcemy
i
się w nic...
przepłacamy.
Tak, i przepłacamy.
Tak.
Ale
zobacz, jaki jest zwrot akcji, zwrot losu, tak?
Dokładnie tak.
Bo dom już zarobił dobre 150 tysięcy, jak nie 200. Z 200 pewnie tysięcy.
Oczywiście trzeba przyznać, że mamy jakby tego farta kupując.
No w
przed
COVID-zie,
bo tak. Teraz znowu, gdybyśmy chcieli go sprzedać i kupić dom taki sam, to byśmy wcale nie mieli tego zysku.
Tak jest.
Nie?
No i teraz w Kalifornii ceny, chcę powiedzieć, że ceny nieruchomości metrażowo Całkiem się zbliżyły między Las Vegas a na przykład takim miejscem w Kalifornii, które jest, wiesz, no
mówimy po mało prostu znane. O naszych wiochach.
Gdzieś tam takie po prostu przedmieścia, podmieścia. I no standard jest inny, nie? Jednak tutaj wtedy ta sama cena byłaby bez basenu i gdzieś tam no, do odświeżenia dom. No i na to się zdecydowaliśmy, wiedząc, że lokalizacja jest jakby super ważna i tutaj ona no, zadecydowała.
No i dodajmy, że mamy dużą przestrzeń za domem plus widok,
tak.
Plus raczej nie ma opcji, że coś się wybuduje, bo już jest wybudowane i jest poniżej. Więc to są bardzo duże wartości przy odsprzedaży.
No i było to miejsce na basen, tak. Bo przecież który dom w Kalifornii ma tak dużą działkę w dzisiejszych czasach, że można jeszcze zbudować komfortowo basen.
No i oczywiście mają, tylko to też wtedy gadamy o budżecie.
Właśnie, no to właśnie. Są inne ceny, więc naprawdę tutaj uznaliśmy, że mamy strzał i że mimo to, że jakby przy naszych własnych biznesach i po prostu tym, że nie ma gdzie po prostu palca włożyć, jeżeli chodzi o czas, to mimo to podejmiemy się tutaj jakby tej budowy basenu. No i zrobiliśmy, to znaczy ty zrobiłeś w sumie bardzo dobry research, jeżeli chodzi o ekipę. I akurat ta nasza ekipa była o tyle taka, budziła zaufanie, ponieważ mieli dużo projektów, które publikowali na Facebooku na bieżąco.
Tak, ich portfolio to po prostu były prawie codzienne, co trzydniowe posty z postępów każdego basenu u klientów.
Rewelacja, no nie? Super pomysł. I nas to na pewno przyciągnęło. I do tego właśnie w miarę rozsądna cena. Spodziewaliśmy się, że to będzie w Kalifornii kosztowało dużo drożej, bo i w Las Vegas potrafi kosztować drożej, gdzie tam jednak usługi są tańsze. I o tej cenie porozmawiamy na koniec. Ja ją tutaj mam sobie przygotowaną, rozłożoną na czynniki. No i zobacz, teraz jeżeli chodzi o proces budowy tego basenu, czy też o to, jak do tego w ogóle podejść, no to trzeba liczyć się z tym, że to będzie trwało 3 miesiące i to nie znaczy, że budowa trwa codziennie, tak? Czy jest codziennie, jest trochę zestojów, jest trochę czekania. W naszym wypadku udało się, rzeczywiście w tym terminie się zmieściliśmy, co też jest rzadkością.
Trzeba powiedzieć, że tak, no 3 miesiące to jest taki, uważam, minimalny, optymistyczny minimalny okres. Wiadomo, jakby ktoś miał pewnie, jakby teraz, że jak powiem, nasz kontraktor sobie sam budował basen, to może by w 2 miesiące to zamknął.
No wiesz, gdyby prace trwały codziennie, to i w półtora, to przecież
tak,
tylko
że one nie, wiesz, też nie mogą trwać codziennie z powodów formalnościowych i schnięcia betonów.
To prawda. Te formalności chyba najczęściej to stopowały i tutaj każdy, nawet budując sam sobie, by musiał przez to przejść.
A no jeszcze w naszym przypadku się okazało, że formalności zaskoczyły naszego pana, no a tak. Zaliż się okazało, że nasz dom leży poza miastem w kwestiach formalnych.
Nie, no tak, te pozwolenia nie.
I, tak, pozwolenia musieliśmy załatwić.
Nie podlegają miastu,
tak,
tylko powiatowi.
Całemu województwowi chyba, bo to było Riverside.
Więc mieliśmy tutaj obsuwę ze startem, ale już w trakcie to jakoś bardzo chyba nie wpływało, nie obsuwało. Co prawda sąsiad, ulicę dalej, też w tym samym czasie budował basen i nie zatrudniał żadnego kontraktora, tylko sam sobie zatrudniał pod kontraktorów, no bo to też trzeba powiedzieć, co myślę, że jest standardem, przynajmniej w Kalifornii, ale chyba w całych Stanach, że to nie jest tak, że firma ma swoich pracowników i jakby kompleksowo nimi obsługuje całą budowę, tylko ma swoich podwykonawców, którzy przyjeżdżają na każdy z etapów.
Ja myślę, że to też zależy chyba od tego, jak chcesz poprowadzić firmę, bo uważam,
ale z
że
tych, co słyszałam historii, okay, to zawsze tak było.
Natomiast tak, w naszym przypadku on miał po prostu, pan się tu urodził, wychował, od dawna miał znajomych w biznesie i sobie wybrał takich no, najbardziej zaufanych, spoko podwykonawców.
Mm-hmm. No fakt, że na pewno to pomaga, że on tutaj jest od lat, mieszkał tutaj, gdy nie wiem, były tylko pojedyncze domki. I
chwalił się, że po prostu jeszcze rzeczy w urzędzie miasta załatwiał w przyczepie.
No właśnie, to była fajna historia. I rzeczywiście tych swoich wykonawców miał dobrych.
Tak i nie. Znaczy tak i nie.
No miał fajnych, szybkich, sprawnych, ja przychodziło dużo osób zawsze.
No ale to wiesz, to właśnie już zależało, bo na przykład właśnie...
No oczywiście, o tym porozmawiamy.
Tak, bo właśnie wiesz, pan Koparka był, uważam, oprócz tego, że wiesz, świetnym specjalistą, to również miał kulturę pracy, nie? A potem dalej było tylko gorzej z kulturą pracy.
No i trzeba też powiedzieć, że ten obrazek był taki ciekawy i to jest zapisane w moim Instagramie w highlights, budowa basenu pod dwiema aż ikonkami, no że to zwykle byli Meksykanie, często pracowali w tych swoich bardzo tradycyjnych czapkach meksykańskich.
Nie czapkach, kapeluszach.
Kapeluszach. A tam różnica.
No tak.
I to był ciekawy widok. Z większością z nich nie dało się porozmawiać w ogóle. Ale
znaczy,
fakt, że...
dało, tylko nie znać hiszpańskiego.
Aha, no przepraszam.
Twoja wina.
Ale fakt, że pracowali w pocie czoła i było gorąco, przecież robili u nas to tak. Przez czerwiec i lipiec i sierpień, więc nie było łatwo, ale są do tego nawet ewidentnie przyzwyczajeni. No problemami takimi gdzieś tam z tymi ekipami, oprócz tych takich na poszczególnych etapach, którym powiemy, bo chcemy też nakreślić może na co uważać, to było też to, że nie można było z nimi porozmawiać, żeby na przykład no nie jechali młotem pneumatycznym po prostu dokładnie w minucie, gdy kładziemy Alicję, bo mogli to zrobić o innej porze i okej, jeżeli tego dnia już tego nie zaplanowali, ale to było, nie wiem, przez tydzień czasu trwało na przykład, no to nie można było o tym pogadać, tak? Więc trzeba było gdzieś tam się do źródła dobić i przez tłumacza
akurat
rozmawiać.
W naszym przypadku młotów było mało, było to związane z płotem.
To było związane z płotem, tak, tak. Ale wiesz, jak trzeba było coś załatwić, no to nie pogadasz.
No lekko nie było. Tak.
Ja im donosiłam wodę tylko i czasami na migi to gdzieś tam trzeba było ustalić. No właśnie, słuchaj, może powiemy o tym, bo o czasie powiedzieliśmy, powiedzmy mniej więcej o etapach, bo etapów jest kilka takich
tak,
grubych.
Tak, wjeżdżajmy z koparką, bo nie ma czasu.
No właśnie, zawsze tak tutaj, że tak powiem, hojnie mówimy o wszystkim na wstępie, a potem trzeba
więc
skracać.
Więc tak, było tak. Przyjechał pan koparka, który sobie przywiózł koparkę na...
Na
ciężarówce, no taki z takim kontenerkiem. I on to oczywiście zrobił tak, jak na filmach na YouTubach się robi. Tak sobie to wszystko wykminił, że zjechał tą kopareczką z tej ciężaróweczki. Mm-hmm. Oczywiście to trzeba było nagrać i gdzieś wrzucić.
Mam nagrane przecież.
Masz, jak zjeżdża ten proces?
Chyba tak.
No, to jest taki viral.
Jest na Insta.
Potem podszedł do płotu betonowego, puknął, stuknął. I przez nasz ogródek wjechał kopareczką na bok domu. No ja byłem pod wrażeniem pana. To jak on robił to szybko, zwinnie i dokładnie tą kopareczką, tym bobcatem, to ja cały czas powtarzałem, że w grze komputerowej bym tak nie zrobił. Nie? Po prostu gość wymiatał. I oczywiście wiadomo, wszystko pięknie wymierzył. Powiedział nam, że tu będzie 0,5 centymetra przesunięte. A my w ogóle, człowieku, jak ty w ogóle z tej dziury tam, wiesz, ty chcesz coś wymierzać, nie? I najlepsze było to, że jak skończył po 1,5 dnia, to właśnie ta dziura była tak dokładna, tak równiuteńka, nawet ścianki były tak równiutkie, że naprawdę zrobiło to na nas wrażenie i mówię, tylko wodę i zalewać i basen zrobiony. Nie?
No to prawda, bo on wykopał i basen, i jacuzzi
tak.
w półtorej dnia.
Tak, i on tak to sprytnie jeszcze właśnie to robił, tą koparką się ruszał, że wiadomo, on wykopał właśnie do jacuzzi, zostawił ściankę, przeszedł do basenu, to było naprawdę, ja mam też jakieś tam foty, to skończona robota, można było powiedzieć. Mm-hmm. Plus do tego właśnie jego kultura była taka, że z nami pogadał, to był w ogóle Amerykanin, tak, i podzielił się jakimiś tam swoimi spostrzeżeniami. No i też to były takie momenty, gdzie jakieś mogliśmy jeszcze ostateczne decyzje podjąć tak. I coś zmienić
coś
ewentualnie.
Coś tam mogliśmy zmienić na przykład długość półki, co jeszcze mogliśmy zmienić? Nawet z nim rozmawialiśmy chyba nie o kształcie może, tylko gdzieś tam dociąć to
tak.
Parę inczy w tą
przesunąć
czy w tą, gdzieś
tą.
Te jacuzzi chyba dostosować troszkę inaczej, no bo w ogóle bardzo ciężko sobie to wyobrazić przecież bez...
Szczególnie właśnie to jest tak, jak się coś robi pierwszy raz, nie? I na przykład tam masz, nie wiem, 10 składników i o to cię przeraża, ale jak już wiadomo, raz taki basen zbudujesz, no to please, teraz jakbym budował basen, to w ogóle inaczej się do tego podszedł, nie? Mhm. Zupełnie.
No w ogóle budowa czegoś na domu też jest jakby trudna i ciężko sobie to wyobrazić. Kto budował, ten wie. No ale przy basenie to tak jakoś trochę w inną stronę idziemy. Idziemy w dół, w ziemię i ta przestrzeń jest zupełnie inna. No i dopiero jak wykopał ten dół, to żeśmy zobaczyli, jaka to będzie wielkość. Muszę powiedzieć, że jak już to wykopał, to mi się nawet już bardziej ta nasza działka podobała niż przed, tak, no bo myśmy tam mieli gruz po prostu.
W ogóle to jest ciekawostka jakby właśnie do dziś, dlaczego dwóch byłych właścicieli tam nic nie zrobiło. Po prostu tak sobie odbierało jakąkolwiek radość z tego domu i z tej działki, bo trzeba powiedzieć, że przez ten gruz się tak naprawdę patrzyło na góry, nie? I no wystarczyło właśnie tam po prostu to wyrównać albo położyć, nie wiem, zasiać trawę albo no cokolwiek zrobić. Nie?
Tak, to jest takie ciekawe, bo tak ciekawe. To środek jest dosyć ładnie zrobiony. Tak. A boki to w ogóle
tym samym to było to właśnie moje przerażenie. No w każdym razie, pan wykopał dziurę i wyjechał. I mieliśmy dziurę w płocie, postawiony toj, raz przed domem, raz za domem. Właśnie to była taka rzecz, że na przykład czego nasz kontraktor, ten główny, nie pilnował i od samego początku mieliśmy tyle miejsca na działce, że można było 7 toj postawić.
Nawet właśnie z boku domu, gdzieś tak, tam w kącie.
I walić jak się chce, natomiast on w ogóle tego nie pilnował i ekipa wystawiała to ja przed dom, nie?
Więc no tak, a my jesteśmy na ślepej ulicy i po prostu na driveway'e chodniki sąsiadów są bardzo blisko ze sobą i gdzieś to było tak na granicy z ich, tak, z ich
więc,
posesją.
Więc jak pan wykopał dziurę, to my byliśmy pod wrażeniem, że super kontraktorzy.
To fajnie, tak. I nam w sumie nikt nie zawracał głowy. Działo się to sobie gdzieś tam na zewnątrz, swoim torem szło. No i słuchaj, to była ta rzecz i w sumie zaraz od razu przyjechała ekipa, która zaczęła odrutowywać ten dół cały.
Po angielsku ribary, a po polsku zawsze zapominam.
Druty, no. To są pręty, tak?
Wzmocnienia i to się jeszcze inaczej nazywa.
Więc pan główny, który to robił to tak dobrze, praktycznie z zamkniętymi oczami i też jak go zapytałam, to mówi, że robi to 30 lat chyba, więc nic dziwnego. Dokładnie to. No i tak sobie teraz ta nasza cała dziura odrutowana czekała, z tego co pamiętam, na pierwszą inspekcję. W każdym razie przez chwilę mieliśmy to w takim stanie, tak? I to są właśnie te dziury około tygodnia, dwóch między tymi różnymi etapami. Potem znowu przyjeżdża ekipa, prace trwają 2-3 dni i znowu jest czekanie albo na inspekcję, albo na to, żeby coś wyschło. I w sumie tutaj o tym etapie za dużo jakby nie ma do powiedzenia. Wyglądało to i tak już lepiej niż przed. A potem weszły rury, tak? Weszły rury do elektryki i do hydrauliki.
Tak jest. Czyli rurki, które przywoziły też wodę w ogóle, bo trzeba podłączyć taki odwrócony syfon, który wodę dolewa cały czas do basenu, więc musieli się podłączyć do akurat irygacji. I to było akurat moje zastrzeżenie, że po prostu jak się pytałem naszego kontraktora głównego na przykład, co gdzie z czym jest połączone, to nie miał pojęcia, bo ta ekipa na miejscu to robiła, bo sobie gdzieś znalazła na przykład dojście wody, nie? Więc to było takie, już troszeczkę mnie irytowało, bo ja na przykład ja chciałem wiedzieć, co gdzie, jak jest, jeśli coś się na przykład wydarzy, nie?
No oczywiście, no przecież trzeba wiedzieć, gdzie idą rury, które
i tu się zaczynała takie moja właśnie...
To prawda, i chodziło też o odpływy.
Tak, i odpływy, jakieś takie różne rzeczy, no i tu tamtego. W każdym razie tak, trzeba było położyć te rurki, które idą od pompy z powrotem, i rurki, w których są schowane kabelki do światełek.
No i zobacz, ty miałeś nagranie z drona, które ci tam pomogło później dojść do czegoś. Tak. To jest na pewno dobra rada, żeby fotografować każdy etap.
No tak, to w ogóle.
I widzieć wszystko.
Nawet robić zdjęcia na pałę, sorry. Po prostu jak najwięcej.
No oczywiście, tak, no bo przecież później to wszystko będzie zakryte i jak my mamy wiedzieć, co jest, jak, gdzie, kiedy. Nie wiem, czy mamy wystarczającą ilość nawet dokumentacji.
Ale tak, no u nas była tak, że po obu stronach domu mamy, ponieważ dom jest na minimalnej górce, mamy takie odpływy z tej działki, które zaczynają się na działce, a kończą się przy krawężniku. Tam są rury pociągnięte przez nie wiem, budowlańca albo miasto. No i nasza ekipa właśnie basenowa w którymś tam etapie zakopała te odpływy i nie wiedzieliśmy na przykład, czy odpływ z basenu jest tam podłączony, czy nie. Ja próbowałem dojść do tego, w końcu chyba po 3 dniach na przykład na przypominania się kierownikowi, on powiedział, nie no przecież oni to podłączyli do odpływu, tak jak trzeba było. Mm-hmm.
No, prawda, tak. Że on tego nie wiedział.
Tak.
A słuchaj, no ale co jeżeli któraś coś z tych rur, wiesz, pęknie, czy coś się wydarzy, kurczę.
No wiesz co, ja też o tym sobie myślałem, zadawałem też pytania. W ogóle zapytałem, jak te rury nasze były podłączone, tam wiesz, kilka dni po i sklejone. To się pytałem, w jaki oni sposób testują wytrzymałość tego. Mhm. No on powiedział, że oni to robią i że tam po prostu wpuszczają jakieś wyższe ciśnienie na początku i patrzą, czy to ciśnienie się utrzymuje. Mhm. Więc jeśli mnie nie okłamał i to jakieś tam zrobili, no to git, nie?
No to tak jak ze wszystkim, czy przy basenie, czy nie przy basenie, no ale jednak tutaj gdzieś to tam na żywca było chyba potem zakopywane czy zalewane, nie?
No nie, no ale by było sprawdzone.
No tak, 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 jasne. No więc właśnie, więc potem wchodzi to orurowanie, które warto sobie dobrze obejrzeć i wiedzieć co, jak, gdzie, kiedy, z czym jest połączone. I na przykład nasz właśnie kontraktor wcale jakoś nas nie zapraszał specjalnie do tego, żebyśmy się z tym zapoznali. I co uważam, no nie jest okej, okay, tak? No bo nie znamy się na tym, a taka wiedza jest potrzebna. I takie robienie okej, okay, dobrze i w terminie, ale no tylko po to, żeby zaraz gdzieś tam wziąć kolejną transzę, jest...
No i musimy powiedzieć przecież o najważniejszym problemie, czy elemencie śmiesznym, o synu kontraktora.
A, no tak.
To była po prostu no, porażka największa, po prostu gość chyba, nie wiem, rodzina go zmusiła, żeby przejął biznes po tacie albo
no,
coś.
No po jego twarzy widać, że mu się nie chce.
Po prostu zawsze miał minę taką, jakby po prostu właśnie musiał skorzystać z Toytoya, właśnie tak. I pytanie, jakiekolwiek pytanie do gościa... On mówi, nie wiem, muszę taty zapytać. Nie?
No, a facet dorosły przecież.
To było smutne. I powiem ci tak, że już chciałem mu parę razy powiedzieć, żeby się po prostu ogarnął, bo to był wstyd, ale już po prostu nawet nie miałem serca po prostu gościa
mordować. No tak, ale znowu, jakbyś to zrobił, wiesz, taki sposób przytykujący, to nikt tego by tam nie wziął do siebie, tylko by pomyślał, że się czepiasz, nie? Trzeba by po prostu powiedzieć mu to na przykład teraz właśnie, że słuchaj, dać taki feedback, nie? To było takie i takie i takie, no ale już niech tam sobie działają jak chcą, ale to jest...
Ale to tak, wstyd i obciach w tym przypadku.
To było dziwne, no. Bo on przyjeżdżał na sprawdzania, on pewnie robił zdjęcia z naszej budowy i właśnie nie miał nigdy odpowiedzi na żadne pytania.
Tak, albo jak o coś prosiliśmy tego głównego kontraktora, bo z nim mieliśmy kontakt, to on czasami syna wysyłał.
Właśnie,
syn
o to chodzi.
Wpadał na działkę, nawet nie mówił nam, że jest i kończył po godzinie, dostaliśmy SMS-a, że on już tam był na przykład. Albo jeden. No,
nie chciał się z nami widzieć,
tak,
po prostu.
Bo wiedział, że po prostu jest mu wstyd, nie?
Dostanie jakieś pytania, które nie będzie znał odpowiedzi. No więc to jest jakby tutaj jakby taki etap i po tym, z tego co ustaliliśmy przed programem, musiałam sobie przypomnieć, była już ta wylewka tak zwanej shell, nie? Czyli tej...
Może się nazywa shell. Ja wiem, że to się nazywało shotcrete, czyli taki specjalny beton, który jest porowaty i tak jest myślę na pół z powietrzem. Albo nie wiem w jakim stosunku. Natomiast to jest taka fajna konstrukcja, którą się bardzo szybko formuje tą jakby główną warstwę ściany basenu.
Tak, i ona szybko zastygała. Sam proces wyglądał dosyć ciekawie, no bo to było bardzo mokre i takie płynne, elastyczne jak plastelina. No ale tam było bardzo dużo ludzi. Zawsze przy tych betonach jest dużo ludzi, którzy na bieżąco to formują, no bo to szybciutko zastyga. No a potem właśnie to był ten czas taki, chyba taki jeden z dłuższych zastojów, kiedy trzeba było to wszystko przecież
podlewać. Tam oni chyba chcieli około 2 tygodni, żeby to wyschło.
Dokładnie, i trzeba było codziennie, przynajmniej 2 razy dziennie to oblewać. Mieliśmy akurat tutaj jakby farta, że to było wszystko latem, bo do tego etapu to jest bardzo wskazane, było gorąco.
Znaczy to wiesz, zależy, jak jest super gorąco, to też niedobrze.
No to będzie pękać, tak. To prawda, no ale wiesz, pomyśl sobie zimą z zeszłego roku, jak tutaj padało przez 4 miesiące, no to na pewno mieli problem.
Jak pada, to jest największy problem właśnie z kopaniem, nie? Bo woda się zbiera. Jak jest wilgotno, to jest całkiem okej. Okay. Mm-hmm. Problem jest właśnie jak pada, bo nawet właśnie jeszcze oglądaliśmy zdjęcia tam w lutym, marcu innych budów, no to właśnie były takie jaja, że oni na przykład nie mogli przez kilka dni albo tygodni nawet czegoś zrobić, bo nie mogli wejść do tego dołu, musieli odpompowywać wodę, a ona znowu na przykład nalatywała.
No tak, przekichane. Więc było tutaj te zabetonowywanie wszystkiego, no to wtedy już rzeczywiście widzieliśmy, jaki to ma wszystko rozmiar, jak to mniej więcej będzie wyglądało i to już było takie całkiem ekscytujące.
I to tak, i wtedy to było takie chropowate
No to nie było oczywiście fajne dochodzenie, to było bardzo nierówne i okropne. Myśmy oczywiście bardzo musieli uważać z Alicją. Trochę tam żeśmy sobie schodzili na dół się gdzieś tam pobawić.
Przekąpać.
Jak jakiś deszcz spadł, to było ciekawe, bo troszeczkę jakby taka kałuża się formowała. Już sobie żartowaliśmy, że mamy basen do kąpania. No generalnie ekscytujący projekt, wiadomo. No ale trzeba na wiele rzeczy bardzo zwracać uwagę. Ja nie wiem w ogóle, na przykład jeżeli, wiesz, ludzie pracują poza domem, my to pracujemy przecież z domu w większości czasu, tak? Więc możemy przyjechać, zobaczyć. Przecież jak cię tu nie ma na miejscu, to w ogóle no ciężko, nie?
W ogóle nie wiem.
Więc...
Ale to jest tak, że
trzeba doglądać tego bardzo.
My mamy ten problem. Nie chcemy tym ludziom patrzeć na ręce, żeby się dobrze swobodnie czuli, a z drugiej strony nie spojrzysz, to no wszystko.
Zaraz jest tak. I ja mam tak do tej pory i cały czas i myślę, że tego się gdzieś tam nie wyzbędę, bo chcę być miła dla ludzi. I uważam, wychodzę z takiego założenia, że jeżeli będę nad nimi stała, to oni się będą irytować, będą robić gorzej. Ale jak tego nie robię, no to potem też właśnie są problemy, więc no nie wiem, jaki tutaj znaleźć złoty środek. Może źle, niepotrzebnie zakładam, że będą robić gorzej, jak będę ich pilnować.
No i co?
No i potem przyszedł czas na płytki.
Nie płytki. Przyszedł na troszkę betonu. I tu właśnie...
Jeszcze beton ten ładny taki, masz rację.
Taki zwykły beton właśnie landscape'owy.
Już to wykończenie takie betonowe na wierzchu.
Na czubeczku.
Jakby przy krawędziach i na wierzchu jacuzzi. Z tym, że wiesz, to oczywiście nie jest obowiązkowe, można sobie inaczej wykończyć basen.
Tak, można jakimś kamieniem super drogim.
Można też płytkami takimi grubymi, prawda, zewnętrznymi. Tak. I tak robiła nasza koleżanka w Las Vegas. Ja nawet... Przez chwilę jakby nie zastanawiałam się nad tym. On nam to wycenił w takiej formie. Na pewno to jest gdzieś tam najbardziej budżetowa forma, ale jest okej, jest elegancka. Ten beton jest taki mimo wszystko gdzieś tam chropowaty, że nie jest to jakby śliska powierzchnia. I to wygląda okej. No zawsze można sobie to wszystko jeszcze czymś tam dalej dowykańczyć.
Nie, no jest spoko, można powiedzieć. Oczywiście i tu są teraz, uważam, te rzeczy już doświadczenia, bo wcale nie trzeba jakoś przepłacać, tylko jakby mieć właśnie wyobraźnię, jakie to elementy, kiedy się budują i jak do tego jeszcze landscaping trzeba dołożyć, tak? Mm-hmm. No bo to jest ta rzecz, którą właśnie nasz też cwaniaczek nam nie doradził. Mm-hmm. Zabawne jest to, że on, czy jego brat, czy ciotek, wujek ma tak samo brzmiącą nazwę firmy i tam to samo logo, tylko nazywa się landscaping. Mm-hmm. I oni robią na przykład te rzeczy betonowe. Ale jak ty go coś zapytałaś, na przykład czy ja go coś zapytałem o te rzeczy landscape'owe, czy na przykład wylać beton, czy co tu zrobić w okolicach, to mówi, a to ja nie wiem, to trzeba bo mogę ci powiedzieć Aloha Landscaping na przykład, nie? Mm-hmm. I to było takie właśnie dziwne. No i wtedy tak naprawdę w tym długim momencie, kiedy myśmy czekali właśnie na wyschnięcie tego shotcrete'u bo też to się długo brało akurat w tym przypadku na akceptację tam z województwa, to wtedy był moment na to, żeby zrobić ogródek. Wszystkie najbardziej brudne rzeczy
wtedy. Tak.
No bo wtedy cały piach, który ci wleci do basenu, nie ma znaczenia, bo dopiero na to się nakłada.
No tak, tego nam zupełnie nie doradził.
Tak, ale wydaje mi się, że nam nie doradził między innymi też dlatego, że wiedział, że na przykład mamy ograniczony budżet i może, nie wiem, my jesteśmy pain in the ass dla niego, nie mam pojęcia.
Myśmy nie byli wtedy jeszcze.
Nie wiem.
Jeszcze.
Nie wiem. No i...
No tak, to jest dobry czas, żeby zrobić sobie wokół basenu, no bo potem będzie znowu brudno, tak? No nie jest to wszystko łatwo zaplanować, ale no, z perspektywy czasu wiemy, że pewnie byłoby warto, bo tak naprawdę wzięliśmy się za landscaping praktycznie w tygodniu, gdy się basen zakończył, no i to jakby troszeczkę bez sensu.
Ale właśnie to jest, uważam, bardzo duża...
duża różnica.
Czy chodzi mi o to, że... To jest jedna z większych wpadek tego gościa. Nie, bo jeśli na przykład właśnie zatrudniasz kontraktora po to, żeby pokierował ci projektem i właśnie zrobił twoje życie łatwiejsze, to właśnie on powiedzieć wtedy, jak to stało naprawdę najdłużej, on wtedy powinien powiedzieć, słuchajcie, będziecie mieli bałagan, jak będziecie robić jakikolwiek landscaping, no chyba, że chcecie zostawić piach.
No bo mógłby nas poinformować, tak? Wiedział dobrze, że... nie robiliśmy wcześniej basenu, myśmy mu milion razy powtarzali, wytłumacz nam, znaczy no milion, no na etapie w ogóle wyceny, tak? Myśmy mu mówili, no ale co myślisz o tym, czy o tamtym, bo my tak, tak. do końca, on zawsze był powściągliwy, nawet zanim żeśmy podpisali umowę, tak? Mhm. I tylko tak do rzeczy i tak dalej, no pewnie to wynika z tego, że rzeczywiście ma tych klientów i już po prostu z zamkniętymi oczami ich wszystkich obsługuje, no ale... No fajnie byłoby, żeby troszeczkę bardziej kompleksowo do tego podszedł, no nie? Jeszcze raz ja powiem i tak powinniśmy być zadowoleni. To był najbardziej udany projekt ze wszystkich tutaj wokół tego domu, więc... A słyszy się o naprawdę dużych problemach, które
no tak,
się...
też są oczywiście oszukańce w basenach, nie?
Tak, albo wiesz, no po prostu o wyzwaniach związanych z terminami i ludzie robią po pół roku basen, bo im kontraktorzy nie dojeżdżają, nie przyjeżdżają. I w ogóle się tego obawialiśmy, bo się bardzo często o tym słyszy. No i jakby tutaj czemu oddać, ale no sami prowadzimy biznes i prowadziliśmy wiele lat biznes usługowy, który również wymagał podwykonawców i wieloetapowości i zawsze byliśmy w stanie przewidzieć te parę kroków do przodu i coś ludziom powiedzieć gdzieś tam na zaś im, no da się po prostu, tak? Więc tutaj jakby tego nie było. No a potem to się wiązało rzeczywiście z jakby gdzieś tam z jakimiś konsekwencjami, bo jak robiliśmy już ten teren dookoła ogródka, no to praktycznie niemożliwe było to, żeby nie zakurzyć wody, żeby tam się coś nie dostało mimo starań i tak dalej. No także to taka jedna z tych rzeczy, które gdzieś tam po czasie widzimy mogłaby pójść inaczej. Nie?
No i tak.
No to ten, mówiliśmy o wykończeniu tym betonowym i można
sobie... Przyjechała ciężarówka z betonem, zrobiliśmy górę, czyli wyłożyliśmy jacuzzi i wyłożyliśmy basen tymi plackami betonowymi, tak?
Tak, i one są fajne, spoko wyglądają, super cool. Kwestia też jakby wcześniej wymyślenia tego, jak to ma być szerokie, nie? I to jest bardzo ważne, bo potem już się tego no, nie
tak,
połączy.
No i w naszym przypadku zrobiliśmy to właśnie na wysokości naszego deka, czyli podłogi, które mieliśmy na backyardzie i to nie wystaje w ogóle poza, po jakby jest na tej samej jakby na wysokości.
To prawda, tak. Tak. Mamy połączony, jakby basen jest w dole, nie mamy tutaj tak. żadnych krawężników dookoła, oprócz jacuzzi, no, które po prostu jest tak, wysunięte.
Wystaje nam jacuzzi, ja bym chciał zrobić pewnie płaskie, ale że chcieliśmy trochę, żeby z jacuzzi było widać widok, to zrobiliśmy wyżej.
Tak, poza tym, znaczy to była w ogóle dopłata, wiesz, za to, żeby był podniesiony. Tak jak dzisiaj spojrzałam wstecz w naszą wycenę, to jest ciekawe, bo wielu ludzi robi sobie na równi jacuzzi z basenem. Ja tam jestem zadowolona z tego tak jak jest, daje to jeszcze jakiś dodatkowy taki klimat. No i dobrze, no i teraz te nasze płyteczki, no nie? Przyszedł czas na wybranie płytek, które były wykańczałyby górną linię basenu i dookoła jacuzzi ścianki z zewnątrz. I tutaj... No było to już takie fajne, bo już mogliśmy jakby coś gdzieś tam kreatywnie dobrać sobie. Chcieliśmy tak trochę nowocześnie, no i tam też na Instagramie relacjonowałam, trochę radziłam się może jaki kolor wybrać. To myślę, że wyszło bardzo
tak,
fajnie.
Tak, oczywiście główny sklep polecany, bo my mieliśmy w budżecie projektu jakieś tam kafelki z jakiegoś sklepu. Oczywiście główny polecany sklep to tak, kafelki wiadomo z lat 80. głównie, obsługa też nie kumata.
Klimaty turecko-meksykańskie, jeżeli chodzi o wzory.
Tak, a obsługa po prostu w ogóle niepomocna, nie mówiąca o niczym. Ty musisz 15 pytań zadać, żeby coś skumać. W ogóle żenada jak zwykle.
No i wybraliśmy coś stamtąd, ale przywieźliśmy do domu, nie byliśmy za bardzo przekonani i nasz główny kontraktor Mark jeszcze powiedział o innym sklepie, że możemy tam ewentualnie pojechać, a on tego sklepu za bardzo nie zna. No i stamtąd już był większy wybór, fajniejszy i wybraliśmy sobie te kafelki.
Po czym się okazało, że te kafelki są trudniejsze w położeniu, więc
tak,
budżet wyżej.
Tak, trudniejsze, nie wiadomo co.
Ja się zacząłem już irytować i w końcu się tam Mark zdecydował, że weźmie na siebie część.
Część i chyba nas za to w końcu nie policzył, tak mi się wydaje, aczkolwiek muszę na to spojrzeć. No i jestem zadowolona z tego, bardzo mamy fajnie, mamy taki klimat trochę księżycowy, ciemniejszy, jeżeli chodzi o to wykończenie. No i potem już przechodzimy chyba do... jeszcze była elektryka przy tym.
Tak, to w międzyczasie, no.
Bo to okablowanie, to zresztą już o tym chyba wspomniałeś. I potem już było...
Stóp rurki, które tam były też położone, które doprowadzały prąd głównie do światełek, do basenu, tam już były montowane światła i wiadomo, cała elektryka do basenu, do pompy, obsługa, ten cały kontroler, który też jest trochę bardziej nowoczesny, bo jeszcze wiadomo, się steruje to apką, srapką i tak dalej. Oczywiście część rozwiązań też jest przedpotopowych, w rodzaju to, że światła LED-owe, które są w basenie, nie steruje jej się sterownikiem i na przykład mówi się, dobra, teraz zapal czerwony, tylko one mają tam 8 programów, czy tam 10 programów, które się robi tak, że się je wyłącza i się włącza, wyłącza, włącza, wyłącza, one wtedy się przełączają w kolejny program.
No tak.
I sterownik, który się steruje z apki, robi dokładnie to samo. Jak w apce sobie wybierz czerwony, to co robi sterownik? Wyłącza światło, potem pik, 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 pik.
I aż do czerwonego dojdzie.
Tak.
Ale słuchaj, no to jest jakby jego wybór, taki nam zainstalował.
To znaczy, wiesz, firm, które robią te akcesoria basenowe, może jest, nie wiem, z 5 na świecie, z 10 rodzajów. W Ameryce masz właśnie Pentair i tą drugą, co my mamy, nie pamiętam.
No ale to co, twierdzisz, że po prostu jeszcze technologia nie doszła do tych firm?
O co chodzi? Tam jest zazwyczaj tak, w takich rozwiązaniach, żeby robić rzeczy, które są przede wszystkim bezpieczne. Trochę jak w lotnictwie. W lotnictwie też masz część rzeczy sprzed 30 lat, bo one działają i jest okej. I tak samo jest tutaj, że po prostu one przede wszystkim mają nie przepuszczać wody. Tak, no nie przepuszczać wody, żeby się elektryka nie dostała do...
No dobrze, to ciekawe.
A z nowych, na przykład z nowych wymagań, które są zrobione tutaj i my mamy, to jest na przykład wokół basenu i wokół każdej części elektrycznej puszczony drut goły, taka masa, która jest podłączana właśnie też do sterownika. I jeśli tam by się pojawiało jakieś głupie napięcie, czyli coś by się nie wydarzyło dziwnego, no to po prostu natychmiast odłącza się cały prąd. Więc akurat to jest na przykład fajna nowa rzecz, której nie mieliśmy na przykład w Vegas.
To jest fajna rzecz. Fajnie, żebyśmy powiedzieli też o tych wymogach w Kalifornii bezpieczeństwa. I to chyba było już pod koniec, prawda?
No tak, przy 17 kontroli, bo no, my mieliśmy również
mówisz
na przykład...
Mówisz na żarty, ale wiesz...
Nie, właśnie nie do końca, bo również pamiętaj, że mieliśmy 3 kontrole, czy 4 kontrole...
Na koniec.
Płotu.
No,
płotu. Dlatego już mówisz 11 kontrole, bo nie wiem, było ich może około 10 nawet.
Tak, bo jeszcze mieliśmy kontrolę a propos płotu, który był po prostu burzony po to, żeby od tamtej strony można było
i tu tak, żebyśmy wyjechać kopareczką. Ale trzeba powiedzieć, że na przykład jedna taka totalnie głupota formalna była taka, że jeśli... Jak był płot rozwalony, to trzeba było potem zrobić kontrolę przedpłotową. Czyli musiał przyjść pan i zobaczyć, czy jest miejsce przygotowane do tego, żeby postawić płot.
Nowy.
Okazało się, że są nowe wymagania, jeśli chodzi o fundament do płotu, który miał być teraz o wiele bardziej szerszy niż ten, który był u nas już.
Tak.
I oni musieli dokopać jeszcze więcej dziury do fundamentu, dolać dolewki.
W ogóle to musieli koniecznie zlikwidować tamten fundament.
No tak, ale teraz mamy jeden kawałek płotu, który jest mocniejszy od reszty. Totalnie po prostu bez sensu, bo są nowe wymagania na budowanie płotu.
Bo jest pogrubiony ten płot.
Fundament.
A płot nie?
Płot nie. Więc totalna głupota, bo to przesunęło na przykład projekt chyba o 2 tygodnie.
Tak,
tak.
Oczywiście. No a w czasie... Lata to się liczy. No,
I to był taki mały smuteczek.
Tak, było, to
więc
prawda.
Tu jakby o tych kontrolach chciałem właśnie powiedzieć.
Ale no dobrze, bo powiemy też o tym bezpieczeństwie, ale jeżeli idziemy tak chronologicznie, to chyba jesteśmy teraz w momencie zalewania plastrem naszego basenu.
Tak.
I można wybrać, z tego co wiem, 2 rodzaje, pewnie więcej, no, ale takie dwa główne rodzaje wykończenia basenu. Jedna to jest plaster, to jest po prostu taki tynk specjalnie mieszany i jakby tym tynkiem jest wyścielany basen, albo jak to się nazywa ten drugi? Pebble.
Pebble, no.
I to jest bardziej jakaś mieszanka chyba mikrokamieni.
Tak, mikrokamieni, jakiś muszelek, jakichś naturalnych rzeczy. Niby spoko, taka
piaskowa,
niby spoko,
ale tak. Gruba, o grubej grudce i myśmy to mieli w Las Vegas, bo myśmy już mieli basen przecież, ale już był.
I tak? Oczywiście wszystko ma swoje wady i zalety. Myśmy wybrali ładną, białą, tą jakby wersję nie pebble, czyli plastra.
No, ale oczywiście... to jest tak. Właśnie, to jest coś, no, o czym warto, żebyśmy teraz, wiesz, 5 minut powiedzieli, bo, bo myśmy nie mieli pojęcia, z czym to się gdzieś tam wiąże. W każdym razie wybraliśmy coś, co chcieliśmy, żeby było dużo gładsze niż ten pebble w Las Vegas, bo można było sobie trochę gdzieś tam rozciąć skórę o tamto wykończenie. Pebble jest droższy, więc nam wszystko jakby było na rękę, że to będzie ta opcja plastra. Ten plaster może częściej trzeba odnawiać niż ten pebble, powiedzmy co 10 lat, więc z tym trzeba by się liczyć, no ale to nam jakby nie przeszkadzało. No i wybraliśmy sobie piękny biały kolor. No i właśnie, i jak powiedzmy w ostatnim dniu takiej dużej budowy, czyli w wykończeniu basenu tym plastrem, trzeba było go od razu zalewać wodą i to było w ogóle piękne, bo ta woda była taka lazurowa, wszystko takie białe, świeżutkie, piękniutkie. No ale dosłownie od tego dnia trzeba było mocno ten plaster szorować.
Tak, i oczywiście nawet też nie masz tej świadomości, nie, bo myślisz, dobra, on tam opowiadał, że masz to szorować, dał jakąś tam instrukcję.
I szczotę.
Papierową i szczotę. Szczoteczkę, czeńkę, bo nawet szczoty nie kupię porządnej. I się okazuje, że właściciel ma szorować, nie? No to ja tak myślałem, dobra, no to będzie, nie wiem, z 10 szorowań tego basenu, nie?
Bo to jest przecież ogromna powierzchnia.
Się okazało, że po prostu to są normalnie 2 tygodnie po 2-3 godziny pracy dziennie, gdyby chcieć to tak faktycznie porządnie zrobić. Mhm. I szczerze mówiąc, jest to największa ilość pracy, którą widziałem w ogóle, trzeba by włożyć przy całym tym projekcie. I oczywiście to
żeby efekt był
kontraktor
taki jak
zrzucił na właściciela, nie?
Tak. I gdzieś to oczywiście jest tam napisane. Nie to, że małym drukiem, bo normalnym, ale no nigdy nie było jakby rozmowy na temat powagi tego i ilości tego.
Ani ilości czasu i godzin.
I szkoda, bo myślę, że on powinien to po prostu sobie zabudżetować i mieć gajów od tego. No bo nie wiem, kto jest w stanie to zrobić tak jak trzeba. I znowu ty byłeś na miejscu, a co jeżeli ludzie wyjeżdżają z domu, wracają wieczorem? Ja jakby nie mam pojęcia, jak inni mieliby to zrobić dobrze.
Tak.
Mało tego, nieraz ci się dostał opierdziel.
I właśnie najfajniejsze jest to, że opierdziel, bo był ekspert elektryk od startu basenu, który tam się znał na właśnie już na basenach, na właśnie chemii wody i tak dalej. I on se przychodził i mówi, za słabo szorujesz, nie? I oczywiście najlepsze jest to, że ja już w pewnym momencie mówiłem, weź po prostu spadaj. Ale nie mogłem się na nim za bardzo wyżyć, no bo to nie on był głównym kontraktorem, nie? Gdyby przyszedł mi Mark, powiedział, że słabo szoruje, to powiedział, masz szczotę i napierdalaj, za przeproszeniem, bo już dochodziło do takich po prostu akcji, nie? Że ja na przykład mi padł normalnie nadgarstek, nie byłem w stanie tego robić, nie? A przychodził właśnie cwaniak, nie? I mówi, no za słabo szorujesz. I co najgorsze jeszcze dalej, i tu się właśnie zacząłem największe schody. Ja byłem umówiony właśnie z głównym kontraktorem, że cwaniak ma mi zrobić dokładne szkolenie co do chemii. Szczególnie, że tu mamy jakby też nowe podejście, gdzie mamy właśnie sól, która jest zamieniona w chlor. Nie mamy takiego typowo chlorowego basenu. I oczywiście też on tego nie zrobił tak jak trzeba, nie?
Tak, on przychodził, robił co miał zrobić, ale też unikał jakby kontaktu w ogóle, nie miał na to.
W ogóle był tak obrażony podczas rozmowy
Amerykanin.
Amerykanin, no.
No.
Więc to było słabe i oczywiście no jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć jednej rzeczy, jak nam wyłożyli ten cały plaster, to zrobili go nierówno w niektórych miejscach.
Tak.
I oczywiście winę zwalali na Sylwię ogólnie rzecz biorąc.
No właśnie. No,
tak.
Nie, znaczy wiesz, na nasz wybór kafelków, tak. Bo myśmy sobie wybrali tak zwane markery, czyli takie mini kafelki, które się gdzieś tam przy schodach montuje, czy przy jakichś podestach, tak? Często to one występują w formie jakiegoś rombu, czy jakiejś kropeczki, a myśmy sobie wybrali jakieś tam ozdobne delfinki, czy kwiaty hawajskie, hibiskusy i tak dalej. No i ekipa, która to układała, no ułożyła to jakby po swojemu, a potem ci, którzy ten plaster nakładali, no nie wyłożyli tego plastra tak dokładnie wokół niektórych z tych kafelków.
No
tak?
To się jakby wydarzyło to, że po prostu myśmy znaleźli jeszcze te kafelki, tak? I oni
dołożyliśmy te kafelki, ale no oni jakby, jeżeli tego, ja nie wiedziałam, że oni to są w stanie zrobić przecież, to ja wiedziałam, że to już jakby przepadło, tak? A oni widzieli, nie ma problemu, możemy je tutaj dołożyć, więc
dołożyli
je źle, a potem zwalali winę na to, że kafelki są nieodpowiedniej grubości, no ale tak. Pod kafelki się kładzie po prostu odpowiednią grubość czegoś tam, żeby wszystko było tej grubości, więc mamy na schodkach takie troszeczkę jakby dołki, które już teraz oczywiście mniej mnie rażą, ale na początku wszystko było takie piękne po prostu i tylko tam takie dołki, które przy podświetleniu wieczornym wychodziły najbardziej, no to nie podobało nam się to i no jednak ten projekt dużo kosztuje, zaraz o tym powiemy, no to powinno być wszystko zrobione na tip-top i to nie była nasza
wina.
No
i w ogóle Mark, czyli nasz główny kontraktor, powinien być, przynajmniej uważam, kilkakrotnie w momencie, kiedy dzieją się takie duże rzeczy.
Tak, on prawie nie przyjeżdżał.
W ogóle nie przyjeżdżał.
Tylko na nasze nakazy. No widzisz. No więc właśnie, więc czy możemy sobie teraz powiedzieć o tej kwocie?
Tylko trzeba dodać, że gdybyśmy wybrali właśnie droższe wyłożenie, ten cały pebble, to byłoby niby mniej szorowania.
Tak, bo to ten plaster trzeba, dobrze, że o tym powiedziałeś, trzeba szorować i to jakby jest fajne, on może być gładki, ale wymaga właśnie, no jak możesz tyle powierzchni, ja tutaj mam zapisane nawet, jeszcze tu nie powiedzieliśmy, jaka jest wielkość naszego basenu, jest to w tym, pewnie przy tych szerszych bokach 29 stóp na 30 stóp. I tam mamy taki trapez, mamy ścięty jeden róg, a głębokość jest między 3 a 6 stóp.
No i trzeba właśnie powiedzieć, że tego też nam Mark nie powiedział, że na przykład poleca nam ten pebble, bo będziemy się szybciej mogli na przykład kąpać, nie?
No byśmy pewnie to gdzieś tam rozważyli, bo jeżeli przy plastrze jest to tak samo szorstkie jak przy tym peblu, no to trochę szkoda. No przechodziliśmy przez chwilkę taki czas w nerwu rzeczywiście na to, bo jeżeli trzeba do takiej się fizycznej pracy mocno zaprzęgnąć i jakby nie spodziewając się tego, no to jest to bardzo, bardzo irytujące i jeszcze dostając ciągle opierdzie, że to jest źle robione. Ja nie wiem, właśnie powtórzę, ale nie wiem, jak ktoś mógł to zrobić lepiej niż ty byłeś non-stop na tym basenie. Ja też byłam zła, dlatego że mamy dwulatka w domu i cały twój wolny czas trzeba było na tym basenie spędzać, zamiast jakby no uczestniczyć gdzieś tam w jakimś wspólnym życiu. No mieliśmy to po prostu zupełnie wyjęte, nie mówiąc w ogóle o jakichś ewentualnych podróżach, których na szczęście na ten czas nie mieliśmy zaplanowanych i ja miałam Polskę zaplanowaną z lekkim marginesem, no i jakby słusznie, no bo to trzeba było jakby poświęcić na to szorowanie. A co jeżeli mielibyśmy już dawno wykupione wakacje, bo my po prostu nie byliśmy uprzedzeni, że musimy jeszcze przez 3 tygodnie po prostu tutaj...
No nie masz świadomości, rozumiem, dobra, masz coś tam jakby poszorować, nie? Ale nie masz świadomości, że ty jesteś jakby kluczowym elementem projektu basenu, za który płacisz prawie 100 tysięcy dolarów.
Kluczowym projektem efektu, że chcesz powiedzieć.
No, no tak, ale on by ci powiedział, że wtedy nie było szorowane, to jest tego, nie masz gwarancji, nie mam pojęcia. Mm-hmm.
No właśnie, to jest taka następna rzecz, którą trzeba sobie sprawdzić i zdawać sobie sprawę na wstępnym etapie bardzo, z czym to się potem wiąże po zalaniu wodą. Myśmy wodę po prostu z naszych dwóch szlauków wylali. Nie wyszło to jakoś bardzo źle. Dzisiaj mówiłeś, że to kosztowało 200 dolarów.
Chyba tam bliżej 300.
Bliżej nawet 300 dolarów, więc taki był koszt gdzieś tam dodania wody. No i teraz koszt generalny basenu. W całości nas to kosztowało około 68, tego akurat nie mam zapisanego, ale pamiętam, 68 tysięcy dolarów.
Tak.
I nie jest to zła cena, szczególnie jak na Kalifornię, bo zawsze się słyszało o cenach gdzieś tam w okolicy 100 tysięcy dolarów i że to jest w ogóle gdzieś tam dobra cena. W czasie COVID-u to chyba było wręcz niemożliwe, żeby sobie wybudować basen, bo nie było wolnych ekip, wszyscy byli zajęci i rzeczywiście te ceny po prostu były totalnie wywindowane z tego, co słyszeliśmy wtedy. Nasza znajoma robiła basen mniejszy, dużo mniejszy w Las Vegas, tylko że może z większymi bajerami, jeżeli chodzi o wykończenie, o materiały, prawda? No ale to też nie powinno aż tak zaważyć na cenie. I ona zapłaciła 80 tysięcy?
No tak, ale to też ona jest specyficzna.
Tak,
no ale myślę, tak, tam też się to był ten moment najgorszy na budowanie basenu.
Tak, właśnie. To był ten najgorszy moment i tam jej się rzeczywiście jakieś tam pół roku zeszło. Więc u nas to się zamknęliśmy w okolicach 68 tysięcy z jacuzzi. I teraz to, słuchajcie, się tak kształtowało, że nawet gdybyśmy budowali sam basen, może troszeczkę mniejszy, to byłoby do 48 500. 5 tysięcy musieliśmy dodać za gdzieś tam powiększony rozmiar. Tak nam to określił. Jeżeli chcielibyśmy jeszcze minimalnie powiększyć, no to znowu byłaby to spora dopłata, bo tam chodzi o jakieś duże jakby etapy pracy, które nagle ciągną ze sobą te konsekwencje i to nie jest tak, że to jest za fit, tylko to jest za jakiś tam, jak to powiedzieć, zakres.
Też im łatwiej jest to liczyć po prostu.
Wielkości, no. Pewnie tak. Jacuzzi kosztowało 8,5 tysiąca dolarów, a 6600 to był koszt takich rzeczy opcjonalnych, jak on to nazwał. I tam myśmy na początku nawet nie rozumieli niby, bo to wszystko jest gdzieś tam jakimś językiem, czy jakimiś wyrazami takimi opisanymi,
pamiętasz,
które nie
było?
Znamy. Wiesz co, to oświetlenie, podwyższenie spa i tam 500 dolarów za te alarmy, o których jeszcze nie powiedzieliśmy, które są z kolei obowiązkowe, ale są nazwane opcjonalnie. No a reszta to słowa, które do dzisiaj nie rozumiem.
A trzeba doliczyć jeszcze. Ja teraz, jak wiadomo, jak ja teraz patrzę na przykład na jego ofertę, to w ogóle wszystko kumam, nie? Wtedy no tak, to wiadomo, no wtedy... że nic. A jeszcze chcę, trzeba powiedzieć, że no, trzeba doliczyć landscaping do projektu.
No tak.
Chyba, że jakoś mamy tak działkę, że nie wiem, nic nie trzeba zrobić, ale to na pewno są
kilka. No wokół tego gdzieś tam trzeba coś zrobić, bo nawet zostaje po prostu bałagan, tak? I to był nasz kolejny projekt, ale to już nie na ten odcinek, który zrobiliśmy dosyć sprawnie. Ale jednak no, z taką ekipą też, której trzeba było palcem wszystko pokazywać. Alarmy to była ciekawa rzecz, to był ciekawy wymóg tutaj w Kalifornii, nie wiem jak jest w innych Stanach, a pewnie tutaj jest troszeczkę
tak, alarmy to jest ostrzej. Część całości tej ostatniej kontroli bezpieczeństwa, gdzie musisz mieć te alarmy wchodzenia do wody, alarmy na otwarcie drzwi na backyard, musisz zmienić część zamków w domu i zmienić na przykład kierunek otwierania bramki do domu.
No, zewnątrz, na podwórko tak. I tym samym mamy zameczek do bramki od zewnątrz. Taka ciekawostka.
Tak. Czyli jak złodziej wchodzi, to już tu widzi, czy jest otwarte, czy zamknięte od razu.
Od razu. Tak, mamy tam raptem haczyk, no ale mimo wszystko było tak trochę lepiej mieć to gdzieś tam od środka. Trzeba będzie się tym najwyżej zająć i ten zameczek dostosować. Ale tak, Kalifornia wymaga tych jeszcze alarmów i bezpieczeństwa przy drzwiach z myślą o dzieciach, tak?
I wężach.
Wężach też?
Też.
No dobrze, Kuba. To chyba tyle, jeżeli chodzi tak o w skrócie podsumowanie budowy tego basenu. Jeszcze raz wspomnę, że możecie sobie jakby obrazki do tego podejrzeć na moim Instagramie, Sylwia Górajek. Mam tam dwie serie stories, które zapisałam, więc można sobie wszystko ładnie zobaczyć. Jakiś sucharek na dzisiaj?
Dzisiaj nie.
Dzisiaj nie ma. No widzisz, pała. No dobra, to tyle z dzisiejszym odcinkiem. Zapraszamy Was gorąco do Klubu Tajniki Ameryki, gdzie można sobie codziennie porozmawiać na te i inne tematy z nami. Mamy bardzo ciekawe meetupy z ekspertami na temat czy startu w USA, czy rozwoju w USA i o tym wszystkim możecie sobie poczytać na stronie tajnikiameryki.pl.
Dziękujemy, do widzenia.
No, pa, pa.